chcę zrobić wstęp do tego, co będę mówił najpierw. Przeczytam wam krótki fragmencik z takiej książki. Ja się cieszę, że ją znalazłem, bo przez długi czas gdzieś mi zginęła. To jest książka pod tytułem Duch Święty Toreya. I naprawdę ten człowiek miał głęboką, głęboką społeczność z osobą Ducha Świętego. I on się na kartach tej książki dzieli tą wiedzą o osobie Ducha Świętego, o społeczności. Wiecie, to objawienie miało taką wagę, że Moody, który był przebudzeniowcem, było przebudzenie wtedy, kiedy usłyszał kazanie tego Toreya, on powiedział, mówi, wiesz co, ty jedź na cały świat i nieś te poselstwo o sobie Ducha Świętego. I on to robił, on jeździł po całym świecie. Tutaj jest masę świadectw, listów, jak ludzie mu wysyłali, jak ich życie się zmieniało w ogóle po tych kazaniach jego. I chcę przeczytać taki krótki fragment, jak on pisze, jak rozumie zasmucanie Ducha Świętego. To jest Efezjan 4:3. Z tego fragmentu on wychodzi. I nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, w którym naznaczeni jesteście pieczęcią na dzień odkupienia. Tu mowa jest o tym, że Ducha Świętego można zasmucić. Innymi słowy, Duch Święty nie jest ślepym, bezosobowym wpływem lub siłą, która wchodzi w serca nasze. Nie. On jest osobą. Osobą, która miłuje nas, która jest święta i bardzo wrażliwa, gdy chodzi nawet o najbardziej delikatną formę grzechu. Nie tak jak najświętsza niewiasta na ziemi Ewa, która nie lękała się grzechu w najgrubszej formie. I on widzi, co czynimy i słyszymy i co mówimy. On widzi każdą z naszych myśli. Nawet fantazja nasza nie może ani na chwilę ujść jego uwadze. Jeśli w myśli naszej, mowie lub uczynku jest coś nieczystego, nieświętego, nieprzyzwoitego, pozbawionego miłości, nieprawdziwego, fałszywego, krytycznego, gorzkiego lub coś, co w jakiejkolwiek formie jest niechrześcijańskie, wtedy on jest bardzo zasmucony. To jest cudowna myśl i dla mnie jest ona największym bodźcem skłaniającym do ostrożnej zmiany, do zmiany, która podobałaby się w słowie, myśli i uczynku temu świętemu mieszkającemu we mnie. Jakże często młodego mężczyznę zachowuje przed niegodziwym uczynkiem myśl o tym, jak smutną byłaby jego matka, gdyby o tym usłyszała. Iluż młodych mężczyzn w czasie ostatniej wojny we Francji znalazło się w sytuacjach, które były uosobieniem pokusy. Nie jeden stał u drzwi domu, do którego żaden przyzwoity mężczyzna nigdy wejść nie powinien. I miał już rękę na klamce i już chciał otworzyć drzwi, gdy na myśl przyszło mu. Gdybym tu wszedł i gdyby matka moja o tym usłyszała, to by ją zabiło. I wtedy odwracał się i nie wchodził do tego domu. Ale posłuchaj, jest jeden, świętszy niż najświętsza z matek, jakie ty i ja kiedykolwiek znaliśmy. Jest jeden, który miłuje nas czulej niż własna matka i on widzi wszystko, co czynimy, nie tylko przy świetle dziennym, lecz także w ciemności nocy. On słyszy każde słowo, które wypowiadamy, każde nieostrożne słowo, które wymyka się z ust naszych. On widzi każdą myśl, której ulegamy. Co więcej, każdą lotną fantazję, którą choćby przez chwilę mamy w umyśle naszym. Jeśli w uczynkach naszych, w mowie czy myśli jest coś nieświętego, nieczystego, nieprzyzwoitego, coś bez serca, jakaś nieprawda, coś niegrzecznego, twardego, zbyt surowego, gorzkiego, krytycznego lub coś w jakiejkolwiek formie niechrześcijańskiego, to on to widzi i jest ponad wszelką miarę zasmucony. Ach, jakże często na myśl przyszło mi coś, jakieś wyobrażenie, nie wiem, z jakiego się brało źródła, ale to była jakaś myśl, dla której nie powinno być u mnie miejsca. I właśnie wtedy, gdy chciałem zająć się nią, to znaczy, gdy chciałem dać jej w umyśle na chwilę miejsce, wtedy uzmysławiałem sobie, Duch Święty to widzi i będzie z tego powodu zasmucony. I myśl znikała. Jeśli tę myśl o Duchu Świętym zachowamy w pamięci, to będzie nam ona pomocą w udzielaniu odpowiedzi na pytania, które wprawiają w konsternację i zamieszanie młodych wiernych w naszym czasie. Weźmy na przykład pytanie, czy mnie, chrześcijaninowi, wolno chodzić do teatru lub do kina? Otóż jeśli pójdziesz, to i Duch Święty pójdzie z tobą, bo On mieszka w sercu każdego wiernego i idzie z nim, gdziekolwiek by ten poszedł. Czy byłeś kiedyś na jakiejś sztuce czy filmie i zdawało ci się, że atmosfera, która tam panowała, odpowiadałaby Duchowi Świętemu? Jeśli nie, to tam nie chodź. Czy mnie, chrześcijaninowi, wolno tańczyć? I w tym wypadku jest tak samo. Jeśli pójdziesz na tańce, Duch Święty pójdzie na pewno z tobą. Czy byłeś już kiedykolwiek w życiu na tańcach i naprawdę wierzyłeś, że Duch Święty czułby się dobrze w tej atmosferze? Czy wolno mi, chrześcijaninowi, grać w karty? Czy grałeś już kiedyś w karty, nawet w najbardziej wyborowym małym gronie sąsiedzkim, lub czy grałeś już kiedyś w domu w karty i myślałeś przy tym, że Duch Święty czułby się dobrze w tej atmosferze? Jeśli nie, to nie graj. Tak jest ze wszystkimi sprawami i wszystkimi kwestiami, które nasuwają się i w których niejednemu tak trudno się zdecydować. Ta myśl o Duchu Świętym pomoże ci się zdecydować i to zdecydować się właściwie, jeśli naprawdę chcesz właściwie się zdecydować, a nie chcesz po prostu czynić, co ci się podoba, nawet gdyby to zasmucało Ducha Świętego. Może się to wydawać jakieś, nie wiem, tak, ciężkie brzemię, ale wiecie, on dalej pisze o swoim doświadczeniu. On powiedział, że kiedy on poznał osobę Ducha Świętego i zaczął tak żyć, jak tutaj pisał, to powiedział, ja od tamtej pory wolę głosić kazanie niż jeść. Mówi, świadomość osoby Ducha Świętego, mówi, była w moim przez całe moje życie tak potężna, że mówi, gdy stawałem, aby głosić, zanim, mówi, otworzyłem usta, myślałem, że wybuchnę z radości i będę krzyczeć. To jest doświadczenie tego człowieka. Powiem wam, jak czytałem, byłem poruszony w sercu. Naprawdę to jest książka z Bożego serca, z objawienia. Dotknęła mnie taka rzecz. Wiecie, w ogóle jak w tamtych czasach myśleli ludzie, jaki był poziom Kościoła. Czytałem taką rzecz. Ja opadałem wczoraj. Zrobili konferencję, wiecie. On i Moody, oni jeździli po całym świecie i przebudzenia wzniecali w zborach. I pewnego razu oni już byli starsi. Moody mówi, wiesz co, myśmy jeździli, to teraz ja zrobię konferencję i zaproszę najlepszych z całego świata do nas, niech teraz przyjadą. I pozapraszał z Rosji, gdzieś tam, Chiny, Niemcy, tak, z różnych krajów. I mówi, i on opisuje, Tory, jak mówi, że... I Moody tak przyszedł, mówi, ta konferencja jest... I on mówi, co, teraz, mówi, będzie taki głosił człowiek, on mówi, bardzo był używany w swoim kraju, miał wielki wpływ na swój kraj. Chciałbym, żebyś ty go posłuchał, później porozmawiamy o tym. I mówi, zaczął ten człowiek głosić. I w czasie kazania już Moody mówi, bierze go, mówi, chodź, idziemy. I w czasie kazania poszli do biura i Moody mówi, co myślisz o tym człowieku? Tory mówi, wiesz co, nic nie chce mówić o nim. Tak myślał, tak? A Moody mówi, a ja powiem. I mówi tak, wiesz co, wszystkie pieniądze, które zainwestowałem, dużą sumę, żeby go tutaj sprowadzić, jestem w stanie mu teraz dać, żeby on tylko pojechał do domu. Mówi, ten człowiek stracił całe namaszczenie. I wiecie, co mnie poruszyło? Ich wrażliwość na Ducha Świętego. To nie chodzi o jakąś surowość dla tego człowieka, tylko rozumiecie, oni nie chcieli tracić czasu na kazania, gdzie nie ma namaszczenia obecności Bożej. Może nam też by tak nieraz powiedzieli. Ja nie mówię, że my jesteśmy super, tak? Dobrze, teraz chcę się podzielić słowem i powiem wam, znowu mi się dzisiaj ciekawa rzecz przytrafiła. Nie chcę być jakiś odlotowy, ale, ale tak było. Rano, kiedy się przebudziłem i tak byłem, czy to jawa, czy sen, i leżałem sobie i miałem obraz, miałem Biblię przed oczami. Tak, jakbym tak miał. I miałem werset. I czytałem werset. Nie pamiętałem go, nie wiedziałem, gdzie jest. Znalazłem go. Jest dokładnie w tym miejscu, w którym widziałem, w tej wizji. Młodzieńcy mają wizję, więc... Więc jeszcze Bóg... Bo to było zaraz po przebudzeniu. Mógł dać sen, ale jednak jeszcze jednak wizja. Więc ja, nie będąc nieposłuszny temu widzeniu, spróbuję się dzielić słowem. To jest jeden werset. Oczywiście później mi inne myśli zaczęły przychodzić, i inne jakieś fragmenty. I będę chciał mówić. I chcę mówić tak, że nie mam nic do kogoś i nie będę mówił nic przeciwko komuś. I wszelkie podobieństwo do postaci prawdziwych jest przypadkowe. Już się czuję też bezpiecznie. I myślę, że ten w ogóle, wiecie, to, o czym chcę mówić, tak wierzę. To, co tutaj przeczytałem, on mówił o zasmucaniu Ducha Świętego w naszej osobistym życiu. A ja dzisiaj chcę mówić, myślę, o takim temacie, jak dochodzi do zasmucania Ducha Świętego w zgromadzeniu. Tydzień temu, kiedy wyszedłem, naprawdę przeżywałem obecność Ducha Świętego niesamowicie i płakałem. I płakałem wtedy, kiedy powiedziałem do was, że my wszyscy musimy uczyć się Go kochać i szanować. On jest tą osobą, której nie widzimy, tak, tutaj. To nie, my nie możemy Go zobaczyć po Jego wyglądzie, ale On jest. I jest najważniejszą osobą tutaj. I jeśli Jego nie ma, to nie ma sensu nasze zgromadzenie. Więc my wszyscy, my musimy się uczyć szanować, kochać Ducha Świętego, dawać Mu miejsce, nie zasmucać się Go, tak? Więc werset, który widziałem, to jest werset z drugiego listu do Tymoteusza, 2,14. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Taki werset zobaczyłem dzisiaj. Co to za werset? To warte, żeby pokazywać tak werset taki, tak? Wiecie, to słowo tutaj, które mówi do zguby przywodzi, wiecie, jakie to jest słowo z greki? Katastrofę. Naprawdę. Katastrofę. Więc jesteśmy biblijni, jak nieraz po spotkaniu wracamy i mówimy, ale katastrofa dzisiaj była. I naprawdę, to jest biblijne. Nieraz jest katastrofa. Dokładnie tę katastrofę znaczy obalenie, przewrócenie. To słowo na przykład występuje w drugim Piotra, kiedy jest powiedziane, że Bóg Sodomę i Gomorę, że zesłał na nie ogień. I zgładził. I właśnie te zgładził, to jest tam katastrofa. Więc ten fragment mówi o tym, że kiedy jest zgromadzenie, że my się zgromadzamy. I wszczyna ktoś jakiś spór o słowa i zaczyna lecieć ta wymiana tych słów, to przychodzi katastrofa do nas. Do słuchaczy. A wiecie, co słowo mówi? Wszystko czyńmy ku zbudowaniu. Ja uważam, że w naszym Kościele jest bardzo dużo wolności. Jeśli ktoś nie wierzy, to poodwiedzacie trochę zbory. Naprawdę. Uważam, że jest bardzo wiele wolności u nas. W większości zborów, jeśli ktoś chce powiedzieć proroctwo, to on musi pójść do lidera i najpierw powiedzieć liderowi. Później on zadecyduje, tak? I powiem, i ja się cieszę, że jest ta wolność, naprawdę, i wierzę, że ma być ta wolność. Ale żeby to działało, to my wszyscy musimy dojrzeć, dojrzewać, uczyć się, zrozumieć, że ta wolność jest po to, by przynosiła zbudowanie i życie, a nie katastrofę. I to jest coś, za co odpowiada każdy z nas osobiście. Przejdźmy do pierwszego listu Koryntian. Czternasty rozdział od 26. I ten fragment, wiecie, to jak ja rozumiem, on mówi właśnie też o porządku. O porządku, który jest po to, aby Duch Święty był, aby Duch Święty mógł działać, aby Duch Święty nie był zasmucany. Po to ma być porządek. Cóż to ty, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli ktoś mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei. A jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, inni niech osądzają. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jakże we wszystkich zborach świętych. Wiecie, to jest bardzo ważne zdanie. Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Wszystko, co wprowadza nieporządek, to jest to przeciwne Duchowi Świętemu. To jest coś, co go zasmuca, tak? Czytamy dalej. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jaki zakon mówi. Pójdę dalej, ale tu chcę zaznaczyć. Jestem wielokrotnie budowany wystąpieniami publicznymi naszych sióstr. Okej? Już lepiej? To idziemy dalej. Nie będę mówił o tym, że nie może siostra nic zgłosić. Absolutnie. Chcę pokazać tu, o całkiem inną rzecz chodzi. To jest fragment, do którego wielu boi się podejść. Może dlatego ja dzisiaj potrzebowałem tej wizji, żebym miał odwagę do niego podejść. Bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale odwaga do tego jest potrzebna. Okej? Dlatego ja się czuję bezpieczny. Jeszcze raz. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić. Lecz niech będą poddane, jaki zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem, albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam pisze, jest przykazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Tak więc, bracia moi, staracie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie. A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Więc ten fragment, on mówi, ta pierwsza część, mówi o używaniu darów. W jaki sposób używasz, tak? Że nie ma sensu, żebyś tam teraz wszyscy wstali w języka zaczęli głośno mówić, bo to w ogóle nie przyniesie wiele pożytku, tak? Pierwszy fragment daje instrukcję, jak z proroctwem postępować. Wiecie, tu jest tak też powiedziane, że słowo mówi, że duchy proroków są poddane prorokom. Co to znaczy? Ja widziałem takich proroków, że na przykład ktoś, on ma proroctwo i on musi je powiedzieć. Musi je powiedzieć. I widziałem to. I na przykład na konferencji liderzy mówią, nie powiesz tego proroctwa. I owoc był taki, że trzeba go było pod pachy wyprowadzać, bo on się prawie chciał bić z nimi. Bo on musi powiedzieć, bo on ma proroctwo od Pana. Czy wierzycie, że on miał proroctwo od Pana? Ja też nie. Dlaczego? Bo po owocu poznajemy. To jest proste. Ten fragment drugi, on mówi o pewnych postawach wierzy, które zasmucały Ducha Świętego w Koryncie. I tu co jest powiedziane, niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala im się mówić. Tu nie jest mowa w ogóle o tych darach Ducha, o których on mówi wcześniej. Niewiasta może służyć proroctwem, może służyć pieśnią, może się podzielić świadectwem, może mówić językami, może interpretować języki. Wierzę, że nawet może głosić kazanie. Nie mam z tym problemu. Naprawdę. Żadnego. Tu w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że w czasie nabożeństw były kobiety, których postawa była taka, że przez gadanie zasmucały Ducha Świętego. I od razu zaznaczę, może tak być, że są zbory, gdzie robią to bracia. Okej? Ja nie chcę się wyżywać na siostrach. Ale tutaj był problem. Był problem. O co chodziło? Było nabożeństwo, a ktoś wyrażał słowami na przykład swoje opinie albo swoją niechęć albo wątpliwości w to, co się dzieje na spotkaniu. Nie, no ja to się nie zgadzam. To jest złe. Też nie wierzę, że to chodzi o to, że w ogóle nic nie można mówić. Na przykład są rzeczy, które można mówić. Na przykład jak się do kogoś nachylisz i powiesz, ale dobrze głosi. Ja nie mam problemu z tym. Nie. Nie, powiem wam, chodzi o całkiem inną rzecz. Jaką postawę uwalniają twoje słowa? To jest ważniejsze od słów. Rozumiecie? Tu w ogóle nie chodzi o to, że wszyscy siedzą i po prostu nikt nawet nie może coś tam, wiesz, właśnie na przykład podaj chusteczkę, czy to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, o uwalnianie postaw, jakiś krytycyzm, jakaś złość, tego typu rzeczy, które mogą być uwalniane i które zasmucają Ducha Świętego. I zobaczcie, i tutaj dalej jest taka rada, tak, że jeśli czegoś nie rozumieją, to niech się w domu pytają swoich mężów. Więc tutaj o to chodziło, że było mnóstwo, a nie, co to, ja się z tym nie zgadzam, ja się z tym. On mówi, słuchaj, jeśli się nie zgadzasz, to idź do domu i zapytaj się męża. Porozmawiajcie, pomódlcie się. A nie, że ty publicznie na spotkaniu otwierasz i mówisz, jak ty się nie zgadzasz. No jeden Marian z Nowej Zelandii mówi amen. Jeszcze nie przesiąkł. Są zbory, gdzie zdarzają się rzeczy, że na przykład ktoś głosi i publicznie ludzie zaczynają mówić przeciwko temu. U nas też się kiedyś zdarzały takie rzeczy. Czy wierzycie, że takie zgromadzenie będzie przeżywało obecność Ducha Świętego? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. To jest coś, co go rani i co go zasmuca. I chcę zaznaczyć właśnie, że tu nie chodzi tylko o kobietę, absolutnie. Tam akurat był taki problem. Nie wiem, może w ogóle to jest tak, że siostry są bardziej podatne na to. Może tak, może bardziej emocjonalne, może coś im nie wiem, bardziej wrażliwe na jakieś rzeczy. Może tak. Ale chodzi o to, że my musimy sobie zdać sprawę, że my wszyscy tworzymy atmosferę tutaj. A Bóg jest Bogiem porządku. I wiecie tu, jak to się zaczyna, niech niewiasty na zgromadzeniach. Tam jest dosłownie w czasie zgromadzeń. I powiem wam, są zgromadzenia, na przykład Kuba, jak ma spotkanie poniedziałek, to jest czas, gdzie można zadawać pytania, gdzie można mówić o wątpliwościach, gdzie jest czas na rozmowę. I ten czas ma mieć miejsce. Ale to nie jest czas publicznych zgromadzeń. To jest bardzo ważne. Jeśli na przykład siostra nie ma jakaś męża, tak? Jest wdową, czy jest samotna, czy jest panną, można zawsze przyjść do nas, rozmawiać z nami, czy z innymi, tak? Ale chodzi o to, to nie jest czas na zgromadzeniu na to. Chcę jeszcze jeden werset przeczytać. Hebrajczyków 13:17. Naprawdę jest mi trudno o tym mówić. Ale wierzę, że Bóg chce. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. I wiecie, ten werset wierzę, że pokazuje pewną zależność. Wiecie, kiedy ja mogę służyć wam ze wzdychaniem? Kiedy wy będziecie po mnie jeździć. I to będzie dla was na szkodę też. Tu chodzi o wzajemne zaufanie. Wiecie, ja ostatnio naprawdę, kiedy my tu staliśmy w trójkę, się obejmowaliśmy, ja wam mówiłem, że zapraszam, chodźmy razem w podróż, tak, że nie mamy żadnych ukrytych ambicji. Mnie tak Bóg dotykał wtedy, naprawdę. I to jest coś, że ja wiem, że zaufanie się buduje, tak? Że to też wymaga czasu, ale powiem wam naprawdę, że nie mamy jakichś chorych ambicji żadnych. I tak jak Marcin powiedział, popełniamy błędy. Popełniamy. Ale powiem wam, rozmowa na temat błędów jest sam na sam. A nie na zgromadzeniu. Jeśli się na przykład jest spotkanie jakieś, i któryś z liderów coś głosi, prowadzi i ty się z tym nie zgadzasz w danej chwili. Masz prawo. Ale nie rób tego, że na tym spotkaniu zaczniesz o tym mówić. Nie, ja uważam tak i tak, to powinno być tak i tak. Wierzę, że Duch Święty tak nie prowadzi. Ja wiem, co ja czuję wtedy, kiedy to się dzieje i wiem jedno, to zasmuca Ducha Świętego. Zasmuca. Dlaczego? Dlatego, że jest burzony porządek, który on ustanowił. I wiecie, ja powiem wam, ja się w ogóle nie czuję lepszym od kogokolwiek z was. W ogóle. Ale jest kwestia pewnego wybrania i autorytetu. To chodzi tylko o to. Rozumiecie? Naprawdę nie czuję się od was lepszym. Ale tak jak jest w mojej rodzinie, tak? Ja jestem mężem i jestem ojcem. I ja nie muszę się czuć winny, że nim jestem, tak? Jeśli ktoś chce przyjść do mego domu i mi po prostu w moim domu zmieniać porządek, to ja przepraszam bardzo, ale się nie dogadamy. I słuchajcie, w kościele po co są autorytety? Żeby w miłości służyły ludziom i żeby pilnowały porządku. I jeśli ty nie masz tego autorytetu, a chcesz ten porządek zmieniać, to wierzę, że to zasmuca Ducha Świętego. Naprawdę. Powiem wam tak. Zdarza się, że się liderzy mylą. Naprawdę. Tak? Ja też się myliłem nieraz. Ale mówię, jest całkiem inaczej, jeśli ty przychodzisz na przykład do mnie, mówisz, słuchaj, wiesz co, ale popatrz, tutaj w słowie, tu jest w ogóle, co ty głosiłeś, nie? Zobacz, tu i tu. I to jest całkiem inna rozmowa, rozumiecie? Niż publicznie na zgromadzeniu wyrażasz przed wszystkimi swoją dezaprobatę dla autorytetów. Naprawdę. I mówię wam, mi ciężko o tym mówić, bo to nie chodzi o nas. Chodzi o porządek, który Bóg buduje. Tylko o to. I ten porządek trzeba szanować. Słuchajcie, kto ma odpowiedzialność za doktrynę głoszoną w Kościele? Starsi Kościoła. To jest wyraźnie powiedziane. Nie musisz ty się czuć, jak Bóg cię nie wprowadził na starszego, że masz tą odpowiedzialność. My za to odpowiemy. Jakie nauczanie wpuszczamy? Na co zezwalamy? My będziemy rozliczeni. Słowo mówi, niech niewielu będzie nauczycielami, bo surowszy wyrok otrzymacie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ja, słuchajcie, będę wam głosił jakieś zwiedzenie, to ja was karmię trucizną i ja was wprowadzam w złe rzeczy. I kiedy stanę przed Panem, to ja za to odpowiem. Ja jestem tego świadomy. Więc jeśli też nie podoba ci się jakaś doktryna głoszona, może ci się nie podobać, to przyjdź i porozmawiamy. A też to nie jest miejsce, żeby na jakimś zgromadzeniu publicznie ogłaszać swoje poglądy. Wszystko to jest po to, żebyśmy przeżywali Ducha Świętego. Ok? Pan chce coraz bardziej przychodzić i przychodzi. I my doświadczamy tego. Ale powiem wam, że wierzę, że to jest ciągle coś takiego, że jesteśmy w etapie, jakby Bóg budował nas, przygotowywał na to, z czym ma przyjść. I to, o czym ja dzisiaj mówię, to jest jeden z elementów przygotowania, dlatego że inaczej może być tak, jak Marcin dziś powiedział, że były przebudzenia rok, dwa i nie ma przebudzenia. Bóg chce, abyśmy uczyli się obchodzić z Jego obecnością i z Duchem Świętym. Tak jak ja tu czytałem, On jest wrażliwy. Wiecie, jeśli ja zaczynam coś robić, co Go zasmuca, to On mnie powala na dywan i mnie nie wykręca mi ręki i mówi, co Ty zrobiłeś. Po prostu On się usuwa. I mówi, proszę bardzo. Jeśli tak chcecie, proszę. I naprawdę to jest nasza odpowiedzialność każdego z nas. Być wrażliwym. To, co mamy w sercach. To, co wnosimy. Jakie postawy jedni do drugich. Jak ja czytałem, jakie myśli masz. Jakie fantazje masz. On to wszystko widzi. I chcę powiedzieć, ja mam taką postawę, że tak zresztą słowo mówi, że wszyscy mamy się przyoblec w szatę pokory względem siebie. Wszyscy. Ja też mam być pokorny dla was. I powiem wam, w jaki sposób ja to rozumiem. Że mam być dla was sługą. Że nie czuję się lepszy, że właśnie nie czuję się wyższy, tak? Że nie mam czegoś, jakiegoś odlotu, że nie wiadomo człowiek tam, kim chce być. Ale że sobie służymy. I to jest ta szata pokory. I powiem wam jeszcze, czym ta szata pokory jest. Że ja tak naprawdę Bóg mi prawo daje, ja to mogę wam mówić, co On mi daje. Ja na przykład nie mam prawa wchodzić głęboko gdzieś w wasze życie, w rodziny i wam mówić, co macie żyć, jak macie robić. Coś, czego słowo nie określa. To jest jakaś kontrola. To jest manipulacja. To jest złe. Tak? Powiem więcej. Na czym polega pokora też? Jeśli ktoś z was coś mi powie, a moje serce się wzburzy i się uniesie, to ja wiem, że ja mam problem. Nie ma znaczenia, że jestem starszy. Jeśli w moim sercu rodzi się złość, gniew, coś z tych rzeczy, które zasmuca Ducha Świętego, ja muszę pokutować. Jeśli zrobię coś, co was zrani, muszę przyjść przeprosić. Tak jak każdy z nas. Więc w tych relacjach my wszyscy w pewnym sensie jesteśmy równi. Ale mówię o pewnym autorytecie, który Bóg stawia. I w pewnych rzeczach nie jesteśmy równi ze względu na autorytet, który daje Bóg. Rozumiecie? Ale w postępowaniu, w zachowaniu, w relacjach my wszyscy jedziemy na jednym wózku. Ja mam was traktować tak samo, jak wy mnie. Rozumiecie? I powiem wam, że to jest często też tak, że kiedy właśnie te... Bo powiem wam, o wiele łatwiej ludziom jest przyjąć liderstwo, zresztą Paweł na to o tym mówi w Koryntian, które jest autorytatywne, które kontroluje, które dominuje, które zastrasza. Są tacy pastorzy. Nie podoba ci się, to wara z kościoła. I tam jest jedność. Ale nie o to chodzi Duchowi Świętemu. I teraz, kiedy, wiecie, Bóg daje autorytety, to jest tak, że to wy decydujecie, czy je przyjmujecie. Derek Prince kiedyś powiedział taką rzecz na przykład. Mówi, nikt nie zmusi żony do tego, żeby mąż był jej głową, jeśli ona nie zechce. To jest prawda? To jest prawda. Nikt nie zmusi. To się dzieje w jeden sposób, że kobieta mówi, tak, ja rozumiem te rzeczy i ja chcę. I ona się na to zgadza. Tylko w taki sposób to działa. I wierzę, że w Królestwie Bożym w ogóle wszystkie autorytety mają tak działać. Jezus, tak? Moją głową jest Jezus, mówi słowo. Że głową każdego męża jest Chrystus. Czy on mnie do tego zmusi? On mnie w ogóle nie zmusza. On mówi, ty jeśli chcesz, to chodź za mną. Jeśli chcesz, słuchaj mojego głosu. Jeśli chcesz mieć relację, módl się do mnie. Ja ci odpowiem. To jest wszystko na zasadzie, czy ty chcesz. Oczywiście, jeśli ja nie chcę, będą negatywne konsekwencje. Ale to jest inna sprawa, ale on mnie nie zmusza. I powiem wam, że tak naprawdę to się zaczyna wszystko w domu. To się zaczyna w domu. Wierzę, że jeśli my nie nauczymy w domu, na przykład dzieci, szanować autorytetów, jako nas, rodziców, one będą miały problem z szanowaniem nauczycieli, z szanowaniem lidera, nie wiem, szkółki niedzielnej, cokolwiek. Będzie problem. Dlaczego? Bo w domu już był problem. I tak naprawdę się wszystko zaczyna w domu. Dlatego tamten fragment też mówi, no dobrze, że... O, dziękuję. Kiedyś właśnie ten werset mnie uderzył. Wiecie, to jest 1 Koryntian 11:3. Ja go wspomniałem już. Bardzo ważny werset, uważam. Chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Powiem wam, nikt nie wymyśli nic lepszego. To nie jest coś, co się przestarzałe. To nie jest coś, że czasy się zmieniły i to jest nieaktualne. To jest porządek, który zamierzył Bóg dla każdej rodziny na ziemi. O czym on tutaj mówi? On mówi o wstępującym od samego Boga, wstępującej linii autorytetu dla rodziny. Że głową nad Chrystusem jest Bóg Ojciec. I ta relacja między nimi, ona jest zawsze doskonała. Syn słucha Ojca. Później niżej jest mąż, który ma mieć relację, winien mieć relację, powinien ją mieć z Chrystusem. Następnym łańcuchem jest żona. Potem są dzieci, które słuchają rodziców. Ale tak naprawdę chodzi o to, że Bóg Ojciec chce prowadzić każdą rodzinę. I przyznam się, że bardzo tutaj nawalamy jako mężczyźni. Dlatego, że nieraz to było takie zrozumienie, że jeśli ja mam być głową żony, to znaczy, że ja siadam przed telewizorem, czy komputerem, czy gazetą, a ona ma mnie usługiwać. I powiem, bracia, jeśli tak rozumieliśmy ten werset, to to jest zwiedzenie. On w ogóle nie o tym mówi. On mówi o tym, że ty masz mieć taką głęboką relację z Chrystusem, że ty będziesz wiedział, w jaki sposób On chce prowadzić twoją rodzinę. Gdzie masz mieszkać? Jakie miejsce jest dla was w kościele? Jaka jest Jego wola dla waszej rodziny na ziemi? Ale chcę was zachęcić, że jeśli to jest Jego wolą, to On daje do tego łaskę. Jeśli przychodzimy w modlitwie, mówimy, no ty każesz mi być głową, to proszę cię, mów do mnie. Daj mi mądrość. Daj mi odpowiedzi dla mojej żony. Ja nie mówię o tym, że Bóg do żon nie mówi. Mówi nieraz więcej jak do mężów. Jeśli mężowie nie mają czasu dla Boga. Ale chcę powiedzieć o tym, że nigdy, ja tak wierzę, Bóg nie błogosławi, kiedy łamiemy te autorytety. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli ja nie chcę słuchać Chrystusa w swoim życiu, nie ma mowy, że Bóg będzie mnie błogosławił. Nie ma mowy, że będę się cieszył społecznością z Duchem Świętym. I żony, jeśli wy nie będziecie chciały być poddane mężom, też nie ma takiej opcji, że będziecie miały wspaniałe życie z Bogiem. Pomimo ich niedoskonałości. Ja nie mówię teraz o tym, że macie być niewolnicy. Ja wcale o tym nie mówię. Ja mówię o pewnej postawie serca. Masz prawo się nie zgadzać, masz prawo rozmawiać, ale to jest ważne, w jakim duchu to się robi. To jest najważniejsze. Wiecie, Włodek mi powiedział świadectwo takie. To jest straszne świadectwo. W pewnym sensie, ale mnie dotknęło w ogóle. W ogóle płakaliśmy, jak on mi to powiedział. To jest niesamowita postawa pewnej kobiety w tym wszystkim. Było małżeństwo, wiecie, gdzie po prostu oni oboje byli alkoholikami i ona się pierwsza nawróciła. Taka patologiczna rodzina, tak? I ona się nawróciła i zaraz po nawróceniu to ona cały czas się kłóciła z nim i tak dalej i po prostu wszystko było jeszcze gorzej. On ją gdzieś tam bił nieraz. I ona się modliła i w pewnym momencie, ja już nie pamiętam, czy to było tak, że ktoś jej powiedział, czy ona sama to od Boga otrzymała, ale ona zrozumiała tą postawę, o której mówi 1 Piotra 3:1. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste i bogobojne życie. I ta siostra zaczęła tak robić, zmieniła się. Przestała na niego krzyczeć, przestała się z nim kłócić, przestała go przeklinać, ale zaczęła próbować być taką żoną, która mu jest uległą, która po prostu stara się być miłą dla niego. On przez jakiś czas tego szydził. Aż raz doszło do sytuacji, kiedy on po prostu sobie wrócił gdzieś tam z pracy, siadł i mówi, co, i ty taka jesteś dalej, co, chrześcijanka? Ona mówi, tak. On mówi, no to bierz miskę i myj mi nogi. Ona poszła po miskę, przyszła z wodą, zdjęła mu buty i mu myła nogi. On mówi, i dalej jesteś taka, tak, chrześcijanka? Ona mówi, tak, to wypij to. I ona podniosła miskę, aby to wypić. Nie zdążyła tego zrobić. On mówi, przestań. Klęknął, zaczął płakać, przeprosił się, nawrócił. To jest straszne świadectwo. Ale pokazuje metody walki Boga. Że jeśli my robimy według Jego zasad, to wiecie, co On robi? On wtedy staje za tobą. On stanie za tobą. Bo ty ze względu na Niego cierpisz niewinnie, mówi Słowo. Znosisz to ze względu na Niego. Bo wiesz, że nie możesz odpowiedzieć złorzeczeniem, kłótnią. I chcę powiedzieć wam, że nigdy nie przegramy, jeśli będziemy mieli tego rodzaju postawy. Jeśli będziemy szanowali rzeczy tak, jak Bóg mówi. Nie ma mowy, że przegrasz. Jeśli jesteś w kościele, uważasz, że masz powołanie, lider nie chce cię wpuszczać, jeśli będziesz się z nim kłócił, jeśli będziesz atakował, jeśli będziesz mówił, jeśli będziesz robił dym w kościele, to może stracisz to powołanie. Ale jeśli zrobisz tak, że pójdziesz do komory i powiesz, Boże, ja jestem pewien, że Ty mnie powołujesz, ale widzisz, że ten człowiek nie chce mnie wpuścić, ale nie ma problemu, ja będę szanował, bo Ty postawiłeś. Nie będę mówił, ja tylko oddaję to Tobie i będę czekał na Twój czas. I powiem Ci, nie ma możliwości, żebyś stracił. Nie ma takiej możliwości. Bóg stanie za Tobą ze względu na postawę Twojego serca. Nie ma innej opcji. I to jest coś, co my się wszyscy musimy uczyć. Wszyscy. Wszyscy. I powiem wam, że to jest tylko po to, żebyśmy się cieszyli niesamowitą obecnością Ducha Świętego i Jego działaniem. Okej? Okay? Tyle. Pomodlimy się, dobrze? Chcę dać szansę nam wszystkim, żebyśmy może, jeśli gdzieś coś zobaczyliśmy, że robiliśmy nie tak, to jest szansa, możemy Go przeprosić. Ja podkreślam, On jest tym, który kocha. On nie potępia nas. Nawet jeśli jakieś rzeczy zobaczyliśmy, że coś nie tak robiliśmy, On nie jest tym, który stoi i pokazuje palcem, zobacz jaki jesteś, ale czeka tylko na Twoje wyznanie, na skruszenie, aby to zabrać, oczyścić i przyjść ze swoją obecnością, ze swoim działaniem. Okay? Panie, ja Ci chcę dziękować, Panie. Duchu Święty, ja wiem, że tu jesteś, ja odczuwam Twoją obecność i dziękuję Ci. I Panie, tu nie jest tak, że ktoś jest lepszy, są jedni od drugich, ale chcemy uczyć się szanować Ciebie. Chcemy uczyć się szanować porządek, który Ty budujesz, Panie. Chcemy uczyć się, Duchu Święty, w jednym celu, byś nie był zasmucony w swoim sercu, byś czuł się dobrze pośród nas, by Twoja obecność rozlewała się, Panie. By, Panie, było coraz więcej tych, którzy prorokują, darów Ducha Świętego, Panie, uzdrowień wszystkiego, ze względu tylko na jedną rzecz, na wolność dla Twojej obecności. Że czujesz się tu dobrze, że czujesz się kochany, że czujesz się szanowany. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Panie, jeśli gdzieś w naszych sercach coś było nie tak, to proszę Cię teraz, dotknij każde serce. Niech krew Jezusa oczyści i niech przyjdzie, Panie, Twoja miłość, Twoje dotknięcie. Twoje życie do nas. Dziękuję Ci, że kochasz nas. Mieszkasz w każdym z nas. Chcesz mieć z nami społeczność. Chcesz nas wypełniać swoim życiem. Chcesz mówić do nas. Chcesz dawać kierunek naszemu życiu. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci też za każde małżeństwo i rodzinę. Panie, pomóż nam, mężczyznom, być mężami według Twego serca. Pomóż nam kochać żony, tak jak Ty kochasz Kościół, Jezu. Pomóż żonom być uległymi, tak jak Kościół powinien być Tobie, Panie. Niech każdy zajmie się sobą, Panie. Niech każdy zajmie się sobą, Panie. Aby był Twój porządek, na który Ty wylewasz swoje błogosławieństwo i swoją obecność. Dziękuję Ci, Panie, w imieniu Jezusa Boże. Amen.